Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry panie profesorze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam.
Panie profesorze, ukraińskie władze poinformowały dzisiaj, że wspierani przez Rosję separatyści w Donbasie w niedzielę wczoraj naruszyli rozejm 80 razy oraz że przeciwnik przeprowadził prowokacyjny ostrzał Ługańska z ciężkiego uzbrojenia. A na naszej antenie, to było jakiś czas temu, mówił pan, że nie będzie zbrojnej inwazji na Rosję, Rosji na Ukrainę. Czy nadal pan tak uważa, panie profesorze? Czy coś się zmieniło?
No rzeczywiście, od 2014 roku w konflikcie zbrojnym, bo tak to trzeba precyzyjnie nazywać, słowo wojna ma oznaczone kwalifikacje w prawie międzynarodowym i rodzi bardzo poważne skutki. Dochodziło wielokrotnie do walki, starć, zginęło łącznie 15 tysięcy ludzi, w tym prawie 10 tysięcy po stronie separatystów, czego olbrzymią część stanowiła ludność cywilna, jako że w rękach separatystów znalazły się dwa duże miasta w postaci Doniecka i Ługańska. Rosja wyraźnie zabroniła tej rebelii rozlewać się dalej, bo prawdopodobnie nie byłaby zdolna jej wspierać w szerszej skali, biorąc pod uwagę bardzo ograniczony potencjał ekonomiczny, w pewnym stopniu także militarny Rosji. Więc do tego typu sytuacji, jak w ostatnich dniach, dochodziło tam w ciągu ostatnich 8 lat wielokrotnie. Co więcej, wielokrotnie dochodziło do sytuacji, które Rosji mogły służyć jako casus belli, więc obecną wzmożoną troską Moskwy o mieszkańców Donbasu, wśród których mniej więcej 800 tysięcy ma obywatelstwo rosyjskie, no powinniśmy potraktować jako element wojny informacyjnej. Podobnie jak informacje drugiej strony o tym, że ktoś sam siebie ostrzeliwuje, i to jest po prostu element podnoszenia stawki w grze. A warto zwrócić uwagę na wczorajszą wypowiedź ministra obrony narodowej Ukrainy, który stwierdził, że siły rosyjskie skoncentrowane tam, że są absolutnie niewystarczające do pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Warto także zresztą pamiętać, że z owych 100 tysięcy dodatkowych jakby żołnierzy rosyjskich, którzy stacjonują obok Ukrainy, połowa to są żołnierze stacjonujący w swoich macierzystych garnizonach, które tam po prostu są zlokalizowane. I pamiętajmy, w tym wszystkim tak naprawdę nie chodzi o Ukrainę. Gra toczy się o coś zupełnie innego, na dużo wyższym poziomie, związanego z europejską.
O co, panie profesorze, gra się toczy?
Gra się toczy 60 lat w polityce światowej, w czym pośrednio, często bezwiednie, także i my uczestniczymy. Oczywiście nie w roli głównego gracza. O kwestie natury ekonomicznej, politycznej, o relacje pomiędzy Rosją, wcześniej Związkiem Radzieckim, a Europą Zachodnią i korzystanie przez Europę Zachodnią z surowców rosyjskich i to dużo mówić, zadzierzganie silniejszych więzi pomiędzy głównymi państwami Europy Zachodniej, Niemcami, Francją, Włochami w pierwszej kolejności, a Rosją i byłym Związkiem Radzieckim, co zapewne dla gospodarek Europy Zachodniej jest niezwykle korzystne, natomiast absolutnie nie jest korzystne dla Stanów Zjednoczonych i ich interesów. No i Polska znalazła się gdzieś tam w wirze dziejów, z jednej strony tradycyjnie związana ze Stanami Zjednoczonymi, nawet jeszcze przed zawarciem jakichkolwiek formalnych sojuszy, z drugiej zaś strony uzależniając się coraz bardziej, ba, jeszcze nawet w czasach PRL-u, a po roku 89 tym bardziej, od gospodarek Europy Zachodniej. I o nic innego tak naprawdę w tym ostatecznie nie chodzi. Tam są oczywiście inne, też konkretniejsze rzeczy, typu rynek europejskiego gazu, jeden z największych na świecie, i tak dalej. Natomiast wojna niewątpliwie byłaby i dla Ukrainy, i dla Rosji najbardziej niekorzystnym wyjściem z całej tej sytuacji, bo żadnego z tych państw każdego z nich z różnych powodów, a tak naprawdę po prostu nie stać na uczestnictwo w wojnie. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz bardzo charakterystyczną. Obroty ekonomiczne Rosji i Ukrainy w ubiegłym roku bardzo wydatnie, o 1/5 wzrosły, w około 12 miliardów dolarów. Mówiąc w skrócie, ukraińskie czołgi jeżdżą na rosyjskim oleju napędowym i na rosyjskim paliwie sprowadzanym głównie via Słowacja. Więc wiele się może zdarzyć, także wiele tragedii niestety ludzkich, żołnierskich i tak dalej, ale do wojny jest jeszcze na szczęście w tym wszystkim daleko, na szczęście ze względów ogólnoludzkich, ale także ze względu na nas, naszą gospodarkę, nasze perspektywy i tak dalej.
Panie profesorze, zmieniamy temat. Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Katarina Barley stwierdziła, że Węgrzy z Fidesz i Polacy z PiSu starają się coraz bardziej agresywni i posługują się nazistowską narracją, bo mają wiele do ukrycia. Jeszcze tylko dodam, że Katarina Barley to niemiecka polityk partii SPD, była minister sprawiedliwości Niemiec. I tutaj jeszcze dodajmy, że by powiedziała te słowa 2 miesiące po innej wypowiedzi o konieczności finansowego zagłodzenia Polski i Węgier. Poproszę o odniesienie się do tej wypowiedzi nazistowskiej narracji. Żyjemy. Proszę.
Żyjemy w czasach wielkiej przesady. One dotyczą nie tylko polskiej polityki. Od lat w świecie, także w świecie zachodnim, w sposób bardzo łatwy porównuje się najchętniej polityków spoza wąsko pojętego świata zachodniego do największych zbrodniarzy. Taka nagonka, skądinąd ona dotyczy też także obecnie sytuacji na wschód od nas, dotyczyła niegdyś choćby byłej Jugosławii i tak dalej. Na to wszystko nakłada się często także po prostu to, że zaplecze polityków w Europie Zachodniej po prostu ma kiepską wiedzę o sytuacji jakichkolwiek innych krajów, z wielu różnych głęboko zakorzenionych historycznie powodów. Szczególnie rażą takie słowa, jeśli są używane wobec akurat państwa, które co to dużo mówić, było ofiarą hitleryzmu, a tym bardziej one mogą dziwić, że padają z ust pani polityk z partii, która też była ofiarą hitleryzmu, tylko na gruncie niemieckim. Byli tacy członkowie SPD, którzy, mówiąc w skrócie, walczyli po polskiej stronie przeciwko hitleryzmowi, więc tym bardziej należy ubolewać, a w szerszej perspektywie po zmianie administracji w Stanach Zjednoczonych oraz po zmianie powyborczej w Niemczech, kiedy w miejsce wielkiej koalicji lewicy i prawicy pojawiła się koalicja lewicy i mniejszych partii pełniących chyba trochę funkcje centrowe w niemieckiej polityce, jasne było, że nastąpi zaostrzenie nie tylko retoryki, ale i działań wobec rządu polskiego, że korzystniejsza dla nowych władz w Niemczech konstelacja i wewnątrz niemiecka, i zewnętrzna spowoduje usztywnienie relacji z Polską i można się zastanawiać, czy być może jesienią ubiegłego roku nie wykorzystaliśmy takiego niewielkiego okienka czasowego i końca wielkiej koalicji w Niemczech, która w swojej końcówce była skłonna zawrzeć porozumienie z Polską, które oczywiście pewnie nie byłoby naszym wielkim sukcesem, ale które byłoby zawierane jeszcze w sytuacji mniej niekorzystnej niż obecnie dla naszych władz.
Panie profesorze, przechodzimy na nasze krajowe tematy, a mianowicie Donald Tusk wypowiedział takie słowa: to moja obsesja, chodzi o to, że to moja obsesja to chęć odsunięcia Kaczyńskiego od władzy. Czy to sposób na zwiększenie poparcia dla Platformy Obywatelskiej? Czy to dobra strategia?
Ja bym powiedział, że raczej jest to sposób utrzymania poparcia. Powrót Donalda Tuska udał się i nie udał zaraz. Udał się w tym sensie, że ten polityk uratował swoją macierzystą partię, to jest poza wszelką dyskusją. W bardzo krótkim czasie odbudował jej notowania sondażowe i w mniejszym bądź większym stopniu, ale zdołał ją wewnętrznie skonsolidować. No i nader wszystko przyciągnąć z powrotem wyborców, którzy zaczęli oddalać się w stronę innych partii opozycyjnych. Natomiast nie udał się w tym sensie, że globalne poparcie dla opozycji nie uległo zwiększeniu, a pewien swój komfort wywdzięcza ona raczej temu, że notowania rządzących podległy stagnacji na niższym poziomie niż w ostatnich wyborach. Więc myślę, że tego typu wypowiedzi, oprócz tego, że wpisują się w jakąś rzeczoną wcześniej kulturę przesady, to główne źródło, które może służyć Donaldowi Tuskowi do kreowania siebie do roli lidera całej opozycji. To jest główne spoiwo całej opozycji i tylko w ten sposób Donald Tusk może próbować wskazywać wyborcom innych niż Platforma partii, że może być kimś więcej niż liderem jednej z partii opozycyjnych.
A może Platforma...
Jako ten, który jest po prostu najbardziej przeciwko PiS-owi.
A może Platforma potrzebuje nowego lidera, bo jednak nie wzrasta poparcie dla Platformy Obywatelskiej. Ono utrzymuje się, tak jak sam pan powiedział, na tym samym poziomie.
Donald Tusk mógł wrócić do polskiej czynnej polityki, bo tak naprawdę był w niej obecny permanentnie, w różnych rolach. Mógł wrócić w roli tego polityka symbolu, który nie miałby większego wpływu, ale którego co pewien czas, jak na przykład Lecha Wałęsy, opozycja przywołuje. Mógł wrócić w roli szarej eminencji, która nie pełniąc żadnych wielkich formalnych ról, faktycznie byłaby jednym z głównych decydentów. Przecież wielu na przykład współpracowników Donalda Tuska jest też obecnych w ruchu Szymona Hołowni. Wielu polityków, z którymi Donald Tusk ma pozytywne relacje, wciąż pozostaje w gronie polityków lewicowych. Zdecydował się na powrót rzeczywiście szeroki, zapewne dlatego, że po raz pierwszy opozycja zaczęła mieć względnie realne szanse na powrót do władzy. I pewnie z perspektywy na przykład prób tworzenia jednej listy wyborczej opozycji, inny polityk Platformy, mniej wyrazisty, jak niegdyś Grzegorz Schetyna, jak być może obecny prezydent Warszawy, byłoby dużo łatwiejszymi do zaakceptowania przez polityków innych niż Platforma partii opozycyjnych. Natomiast myślę, że wiele środowisk skupionych wokół Donalda Tuska bardzo wyraźnie suflowało byłemu i obecnemu liderowi Platformy to, żeby wrócił w podmiotowej roli. Pamiętajmy, że w polityce bardzo trudno jest się samoograniczyć. Jeśli polityk dostrzega chociaż najdrobniejszą szansę zwiększenia swojej władzy, to bardzo rzadko zdarza się, by z tego zrezygnował. Stąd niegdyś Solidarnościowa Rewolucja była nazywana samoograniczającą się rewolucją, bowiem bardzo rzadko zdarzało się tak, by nie poszerzano władzy w sposób horyzontu oczekiwań.
Panie profesorze, zapytam jeszcze o spór PiS z Solidarną Polską. Czy to początek końca koalicji? Czy Solidarna Polska straci pozycję u boku PiSu?
No oczywiście pod pewnymi względami można powiedzieć, że ta koalicja nie tyle, że była programowo sztuczna, bo tak naprawdę te partie nie są od siebie bardzo odległe, ile była w sposób sztuczny skonstruowana. Otóż Solidarna Polska, która w żadnym sondaży nie przekracza poziomu dającego jej szansę na samodzielne istnienie w polityce, otrzymała taką ilość biorących miejsc na listach, które pozwoliły jej faktycznie stworzyć własny klub parlamentarny. I taki stan wiecznie trwać nie mógł, to znaczy może się zakończyć tylko na dwa sposoby, albo Solidarna Polska stanie się odrębnym od PiS-u podmiotem startującym samodzielnie w wyborach, albo poziom jej wpływów wewnątrz Zjednoczonej Prawicy zostanie urealniony. O wszystkim zadecydują przedwyborcze sondaże. Jeśli będą one przekraczały poziom 35-36%, to znaczy będą nie niższe niż, czy będą w okolicach wyniku PiS-u z 2015 roku, a więc będą dawały niewielką, ale szansę na sprawowanie władzy po kolejnych wyborach, to zapewne ta koalicja z trudem, z bólem i w trudnych negocjacjach będzie trwała, albowiem PiS będzie potrzebował formacji Zbigniewa Ziobry, żeby nie stracić ostatnich nadziei na zwycięstwo wyborcze. Natomiast jeśli będzie pewne, że Prawo i Sprawiedliwość stanie się liczną, ale opozycją po kolejnych wyborach, to Zbigniew Ziobro i jego współpracownicy przestaną być Prawu i Sprawiedliwości potrzebni. Wówczas pojawi się naturalna tendencja w PiS-ie do konsolidacji wewnętrznej, do wskazania jako kandydatów na posłów zaufanych, sprawdzonych polityków, a nie niepewnych sojuszników. No i wówczas nastąpi koniec tej koalicji, a zapewne część polityków Solidarnej Polski otrzyma wówczas oferty zerwania ze swoją partią i startowania już jako osoby związane bezpośrednio z Prawem i Sprawiedliwością. Więc tak naprawdę myślę, że w ciągu kilku miesięcy sondaże pokażą, czy PiS podtrzyma możliwość walki o władzę po kolejnych wyborach, a paradoksalnie Solidarna Polska, w której interesie partykularnym przez długi czas leżało to, żeby PiS nie był zbyt silny, no wówczas jeszcze będzie miała szansę na wytrwanie, albowiem jej potencjalny związek z Konfederacją będzie bardzo trudny. I pytanie, czy Konfederacja będzie chętna do takiego ryzykownego z jej perspektywy wyborczej mariaż.
Panie profesorze, jednym zdaniem, gdyby pan mógł odpowiedzieć, bo już nasz czas minął, jakby się pan zapatrywał na taki scenariusz, że PiS zmierza ku trzeciej kadencji?
Myślę, że ten scenariusz nie będzie łatwy do realizacji, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość raczej nie będzie miało szansy na powtórzenie niebotycznego wyniku wyborczego, bardzo wysokiego, przy bardzo wysokiej frekwencji z ostatnich wyborów, ze względów demograficznych, także ze względów międzynarodowych, albowiem wszystko to, cała ta wojenna paranoja, która nam towarzyszy od kilku miesięcy, oznacza wysokie ceny paliw i wysokie ceny gazu, a one uderzają w tego, kto w danym momencie w każdym europejskim kraju rządzi, a w Polsce rządzi konserwatywna prawica, więc im szybciej to wszystko się uspokoi, tym więcej pewnie rządzący będą mogli poświęcić czasu i więcej argumentów przedstawić wyborcom za tym, by wrócili pod skrzydła PiS-u.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk był profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiała Olga Zielińska.